Books! Books! All the books I'll need! All the books! All the books I'll ever want!
Because you know I'm all about those books, start reading. I'm all about those books, start reading.
Books are fun! Books are great! Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book!
And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last.
Witam w 69. odcinku podcastu o literaturze wszechtreści Readers Initiative. Tak jak obiecałem, wróciliśmy po długim czasie. Nagraliśmy odcinek 2 tygodnie temu z jednym Piotrem. Dzisiaj nagrywamy z drugim Piotrem. Już mieliśmy przyjemność nagrywać wspólnie kiedyś. Ja w trakcie naszej poprzedniej rozmowy z Piotrem w odcinku 68 wspomniałem, że taką bezpośrednią inspiracją dla mnie, żeby wrócić do nagrywania, był przypadek, w związku z którym natrafiłem na jakiś komentarz, który ktoś gdzieś zacytował odnośnie naszego odcinka 17 o rakietowych szlakach, gdzie wystąpiliśmy wspólnie. Rozmawialiśmy właśnie o opowiadaniach zawartych w jednym z tych, w jednej z tych tomów tego kultowej serii science fiction. No i tak mnie natchnęło, żeby wrócić i też jakimś takim zbiegiem okoliczności. W poprzednim odcinku był Piotr, który był w 17 odcinku. W tym odcinku jest również Piotr, ale inny, który też był w 17 odcinku. I dzisiaj również z biegiem okoliczności, a może też w związku z zainteresowaniami. Witam cię, Piotrze.
Pozdrawiam.
Witam naszych słuchaczy, ja jestem oczywiście Rafał. W związku z naszymi wspólnymi zainteresowaniami również dzisiaj dowiozłeś dwie książki, a w zasadzie dwie serie, albo jedną serię, jedną trylogię science fiction, czyli to jest takie hard science fiction, military science fiction, którego jesteś z wielkim fanem, z tego co wiem. Ja natomiast mam dwie książki, które opowiadają w jakimś sensie o traumach wojennych. Jedna w zasadzie książka, druga to jest komiks, który bardzo mi się spodobał. O komiksach już troszeczkę zajawiałem wcześniej, że będzie dużo, dużo więcej w naszym Readers Initiative. No ale może zaczniemy od ciebie. Masz tutaj dwie serie. Pierwsza z tych serii to jest Legion Nieśmiertelnych. To takie military science fiction w stylu żołnierzy kosmosu troszeczkę, jakiś tam Battlestar Galactica, tego typu rzeczy.
Tak, to jest cały cykl.
Cały cykl, tak. Tego już jest chyba, ile tego części jest? 10?
Wiesz co, musiałbym sprawdzić, ale ja czytałem tak ciurkiem, kupiłem wszystkie. Znaczy kupiłem najpierw pierwszy tom i zacząłem czytać. To jest 10 tomów w Polsce wydanych, znaczy jest generalnie chyba kilkanaście jeszcze i więcej, a w Polsce jest bodajże 10 czy 11. Ciężko mi teraz sprawdzić. Chyba 10. Świat stali, świat pyłu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No tak, u nas jest 11 albo 12 wydanych. I jeszcze kilka innych, bo to jest cała seria B.V. Larsona, tak jak powiedziałeś, militarna science fiction, ale wiesz, to raczej utrzymana w takim trochę stylu prześmiewczym. To nie jest takie hard, totalne military science fiction, jakie czasem czytujemy, które lubię. To jest trochę, nie wiem, być może gdyby autor, to jest, bo geneza tego cyklu jest taka, że B.V. Larson, on chyba to był pomysł na tą serię miał taki, że on ją wydał z własnym sumptem, znaczy pierwsze tomy i potem to poszło. I jest już chyba 17 czy 18 tomów na zachodzie. I to nie jest takie twarde science fiction, tylko trochę takie trochę prześmiewcze. Trochę tak, trochę jakby z Wojaka Szwajka też jest nasz główny bohater, to teraz może o tym powiem. Natomiast dlaczego się zainteresowałem? Bo tak jak już wspomniałeś, ja lubię militarne science fiction bardzo. Jestem wielkim, wielkim fanem. Tutaj mamy taki świat przyszłości, znaczy Ziemię, która została opanowana przez międzygalaktyczne imperium. To jest takie imperium pełne urzędników, jak wiesz, jak w procesie Kawki. Wszystko jest ustalone z góry. Wszystko musi być, wiesz, przejść przez urzędasów i tak dalej. I ziemia jest na granicy tego starego, wielkiego imperium i tak naprawdę ma absolutnie niewielkie albo wręcz żadne znaczenie. I jedyną w cudzysłowie walutą i czymś, czym może się pochwalić nasza planeta są właśnie najemnicy, tak zwani legioniści, bo wszystkie siły militarne Ziemi zostały oczywiście sprowadzone do jednego takiego wielkiego projektu, którym są właśnie legiony. Takie, trochę jest to też wzorowane, autor tak zrobił, wzoruje się na legionach rzymskich, tam nawet są, wiesz, te same wiesz, nazwy, te same pułki i tak dalej, czyli wiesz, jest legion, są centurionowie i tak dalej, trybunowie. I nasz bohater o imieniu James McGill to jest taki chłopaczek, który to jest taki amerykański, bo jest Amerykaninem, to jest taki amerykański wojak szwek, to znaczy on ma zawsze wielkiego pecha, ale zawsze wychodzi obronną ręką z tych różnych perypetii i jak większość ludzi na Ziemi po przejęciu władzy przez Imperium jest młodzieńcem bez pracy, to znaczy nie może się dostać na studia, a nie chce być kłopotem dla swojej rodziny, dla rodziców, więc postanawia zaciągnąć się do tego międzygalaktycznego legionu, bo są różne legiony o różnej chwale, różnych kontraktach i tak dalej. I jemu się wydaje, że on będzie jakimś wielkim, wspaniałym legionistą. Niestety trafia do najgorszego legionu, do legionu Varus. I tak się zaczynają jego perypetie, jego przygody przez te 10 tomów. Bo ja generalnie chcę powiedzieć ogólnie o całych tomach, bo opisywanie pojedynczych tomów tej serii nie ma sensu, ponieważ w niemal wszystkich dzieje się to samo. To znaczy nasz bohater wchodzi w interakcję z innymi legionistami. Jest kilka takich postaci śmiesznych w tym Legionie Varus. Jednym z nich jest jego przełożona Galina Turow. To jest kobieta taka oportunistka, karierowiczka, która nie cierpi naszego bohatera. Bo tutaj jeszcze dodajemy taką rzecz, że nasz James McGill to jest taki typowy bucior, taki typowy żołnierz, który, wiesz, nie przepuści żadnej babie. To jest taki troszkę taki mizogin, ale delikatny, to znaczy jest śmiesznie to wszystko, wiesz, pokazane w książce, więc nie jest to jakoś tak odpychająco napisane. Znaczy to jest taki pies na babie, on żadnej babie nie przepuści, na przykład w Legionie. Z każdą się umówi, z każdą chce iść do łóżka i tak dalej, i tak dalej. I na ogół zawsze wychodzi z tego, wiesz, jakaś dziwna, śmieszna sytuacja i ma zawsze przerąbane nasz bohater, więc to jest takie zabawne. Więc nie jest to jakieś ofensywne.
Kosmiczny Jack Reacher troszeczkę.
Tak, nie? Ale nie jest to jakieś, wiesz, ofensywne, obraźliwe, prawda? Jest to raczej w formie takiej śmiesznej, prawda? Pokazane. I jest ważną też kwestią przewijającą się we wszystkich tomach Legionu Nieśmiertelnych. Właśnie chodzi o to, że Legion Nieśmiertelnych, to znaczy legioniści są wyposażeni w taką technologię z innych światów, w tak zwane wskrzeszarki, to znaczy mają wszczepione w ramię urządzenie, które zapisuje ich jestestwo i po prostu idąc w bój, bo oni są wynajmowani na różnych planetach do różnych konfliktów międzyplanetarnych, lokalnych i tak dalej, mogą umrzeć i nic się nie stanie, to znaczy oni powrócą w tej wskrzeszarce jak w nowym ciele, po prostu będą nadpisani, zapisani jako nowa ta sama osoba jako nowa jednostka w nowym, wyprodukowanym, prawda, ciele. I to też jest ciekawy wątek w całej serii, aczkolwiek moim zdaniem jest przez autora potraktowane trochę po macoszemu, bo jest to po prostu, jest ta technologia i nie jest tak zgłębiona pod względem, no nie wiem, może filozoficznym, to znaczy, że wiesz, że człowiek, który umiera, czy to nie ma tej takiego dyskursu, czy osoba, która zginęła, jest tą samą osobą, czy jest człowiekiem w ogóle, czy jest tylko kopią, klonem i tak dalej. Nasz bohater się w ogóle nad tym nie zastanawia, jest mu wszystko jedno. W każdym tomie serii ginie po kilka razy, Czasem jest mu łatwiej popełnić samobójstwo albo rzucić się na wroga i zginąć i obudzić się wskrzeszonym na statku, który na ogół orbituje wokół planety, gdzie dzieje się akcja danego konfliktu. I po prostu to jest też taki motyw ciekawy motyw przewodni, aczkolwiek nie został mocno zgłębiony, co mnie troszkę smuci, bo to byłaby ciekawa kwestia, gdyby autor się nad nią pochylił. Aczkolwiek być może był to zabieg specjalny, bo tak jak mówię, ta książka jest raczej taka, to jest taka książka o wesołej wojence głupiutkich ludzików trochę, więc być może takie filozoficzne wtręty byłyby nie na miejscu. Jest też taka ciekawa kwestia, właśnie tak jak wspomniałem, interakcja naszego bohatera z innymi żołnierzami, ze znajomymi. Ma swojego takiego, no już od pierwszego tomu, przyjaciela o imieniu Carlos, który wkurza wszystkich w Legionie. I wkurza też naszego bohatera i często dostaje z buta ten biedny Carlos, to jest taki człowiek, który wszystkich denerwuje. Jest ta Galina Turow, która jest przełożoną naszego bohatera, ona później pnie się do góry po szczeblach kariery i zawsze gdzieś na horyzoncie jest ten nasz bohater i zawsze robi jakieś głupie akcje, więc to jest taka ciekawa. Nigdy w każdym tomie wiemy, że coś nasz bohater sknoci na taką skalę galaktyczną. Już bodajże w drugim tomie Imperium Galaktyczne chce całkowicie skasować naszą planetę przez błąd popełniony przez naszego bohatera. Nie chcę się wgłębiać w szczegóły, żeby nie spoilerować, ale to są właśnie takie problemy i oczywiście wszyscy się na ziemi łapią za głowę, cały Legion jest wkurzony na naszego bohatera, a nasz bohater idzie do przedstawiciela tak zwanych galaktyków, bo tak się nazywają ci obcy rządzący tym wielkim imperium. I sobie spokojnie, swobodnie z nimi rozmawia i tak dalej. Wszyscy są w szoku, wiesz, boją się, że zaraz nam skasują planetę, a nasz bohater spokojnie, uśmiechnięty, jemu jest wszystko jedno, więc to jest taka książka.
Czyta się... Powiedz mi, bo wszystkie te tomy tej serii, one są skoncentrowane na tym jednym bohaterze i na tych jego kolejnych wcieleniach, tak, które on po śmierci. Co czyni tego bohatera wyjątkowym? Dlaczego właśnie on jest, czy on jest jakiś ważny dla tej całego konfliktu? Jest jakimś, wiesz, rolę wybrańca pełni, czy kogoś o specjalnych zdolnościach, który jest wartym tego, by być, wiesz...
On jest dobrym żołnierzem, jest wielki, silny i tak jak mówię, trochę głupkowaty. To jest taki bohater typu trochę wojaka Szwajka. Tak jak mówię, ma niesamowite szczęście, zawsze mu się coś uda, nawet wbrew niemu samemu. Jest trochę postacią komiczną, można ją polubić. No i tak jak mówię, jest psem na baby, a tak oprócz, tak jak,
trochę
jak
taki, zapytałeś... Trochę czy... taki Franek Dolas z jakiegoś pędzałem wojny światową.
Dokładnie tak, to jest taki urok tego bohatera. Co ciekawe, wszyscy uważają, że nasz bohater James McGill ma nie tylko, że ma niesamowite szczęście, ale że jest niesamowitym strategiem, taktykiem, że zawsze ma jakiś plan z tyłu głowy i że jest spryciarzem wielkim i tak dalej. Tak naprawdę on jest po prostu takim, wiesz, głuptakiem, który się, wiesz, ładuje w każdy kłopot, jaki tylko może. Więc to jest takie zabawne. I przez te wszystkie tomy ten jego modus operandi się nie zmienia, ale jest zabawny, więc da się to czytać. No oprócz tego są te, tak jak mówię, te sceny batalistyczne, oczywiście jest opisane, bo to, jak mówię, to jest, jak już wspomniałeś, to jest militarne science fiction. Są te statki kosmiczne, są wielkie bitwy na planetach i tak dalej. Tematycznie to jest każdy tom też opowiada o jednym generalnie konflikcie na różnych planetach. Nawet jest tytułowo, prawda, kolejne tomy: Świat Pyłu, Świat Stali, Świat Postępu, Świat Maszyn. Na świecie maszyn nasz Legion przybywa do świata, gdzie jest opanowany przez myślące maszyny, to jest ich planeta. I tam też nie jest zagłębianie się jakoś filozoficzne aspekty w stylu, czy te maszyny są żywe jako żywe organizmy, tylko po prostu oni przylatują, zabijają, odwalili kontrakt, wracają na Ziemię, prawda? I dzięki kontraktom zarabiają dla planety pieniądze, bo te galaktyczne pieniądze, które może zarobić Ziemia, zarabiają tylko dzięki właśnie Legionom. Jest też konflikt w tych książkach między właśnie legionistami z Ziemi a legionami z innych, planet, którzy też no, chcą zastąpić naszych ludzi, żeby przejąć ich kontrakty i tak dalej. To jest taki poboczny wątek, który się przewija przez wszystkie tomy. Powiem tak.
Czyli każda z tych historii to jest takie standalone troszeczkę, tak?
Troszkę tak, można, ale najlepiej czyta się, ja generalnie tak, ja czytałem ciurkiem te wszystkie tomy. Przede wszystkim te Legiony Śmiertelnych czyta się bardzo szybko. Pierwszy tom możesz przeczytać w 3 godziny, góra 4, prawda? I masz jeden tom za sobą, bierzesz drugi, czytasz dalej. Czyta się to bardzo szybko, bardzo, bardzo przyjemnie, nie ma żadnych dłużyzn, więc człowiek jest zaciekawiony, chce wiedzieć, co konkretnie, jaki numer wykręci nasz główny bohater. Jest też ciekawa dynamika między postaciami, właśnie między tą Galiną Turow, tą karierowiczką z tego Legionu, w którym Legionu Varus, w którym jest nasz bohater. Ona w pewnym momencie ginie i odradza się jako zapisany, bo ona była zapisana jako ciało, żeby od wskrzesić ją jako 17-latka, więc ona później ona jest centurionem, potem jeszcze ma wyższy stopień w tym Legionie i ona ma ciało 17-latki i zawsze jest opis, jak James McGill na przykład przychodzi do niej i rozmawia i zawsze się wpatruje w jej tyłek i zawsze opis tego jej tyłka, prawda, że sprężysty tyłek 17-latki, wiesz, i ona zawsze się denerwuje, że on na nią się gapi, wiesz, to jest takie droczenie się dwóch postaci, ta dynamika między nimi jest bardzo śmieszna. Ona często go zabija też, bo ją denerwuje, więc to jest takie trochę slapstickowe. Są też, wiesz, akcje, motywy w tej książce. Czy to dobra książka? Wiesz, no
ja
co?
Pamiętam, że tego Larsona czytałem wcześniej Rui. Nie wiem, czy czytałeś tę książkę też.
Tak, bo to jest... on ma właśnie Bibi Larson, on ma pewny taki archetyp swoich postaci i tam też jest taka postać mężczyzny, takiego troszkę mizogina, prawda? Już nie pamiętam dokładnie, bo mi się zlewa. Książki Bibi Larsona się zlewają w jedno.
Tylko tam na początku, wiesz, on był, bo... tam doświadczony bardziej był, bo tam się, tam jest Manny Invasia była, z tego co pamiętam.
Tak.
I tam mu żonę zabili, rodzinę całą, wiesz, to tak po przejściach, ale pamiętam, jedno mi utkwiło i to też trochę się wiąże z tym, co ty powiedziałeś. Żonę mu zabili, dzieci mu zdaje się zabili, czy porwali, a w którymś momencie właśnie się pojawia jakaś taka bohaterka, która jest bardzo, bardzo atrakcyjna i w ogóle i wszystkie praktycznie rzeczy schodzą na plan dalszy,
dokładnie,
bo tak na dobrą sprawę on jest tylko i wyłącznie nią zainteresowany. Tak. Ja tak z tego, co pamiętam, tak.
Tak,
to
tak.
Tam troszeczkę zgrzytało w tym.
Tak, jego
to...
bohaterowie w każdym cyklu są troszkę tak we sztancy, wiesz, jednej, ale akurat James McGill w Legionie Śmiertelnych jest postacią zabawną, więc można to przeżyć.
No ja się odbiłem troszeczkę od tego, bo tam tak trochę takie jest, wiesz, infantylne mi się to wydało, przynajmniej ten Rui, nie? Bohaterowie bez takiej głębi, nie?
Wiesz, na tle innych książek z takich military science fiction, to jednak książki Bibi Larsona to nie jest pierwsza klasa. No to nie można ich zaliczyć do takiego, wiesz, górnej półki. To jest raczej taki, jakbym to określił mianem takiego pulpo... To jest jak opowiadania pulpowe, wiesz, to jest taka pulpowa książeczka.
Trochę tak. Tak miałem wrażenie, jak czytałem.
Nie można oczekiwać jakiegoś wielkiego, wiesz, zachwytu, ale czyta się całkiem przyjemnie. Jest to książka przyzwoita, to jest chyba dobre słowo, przyzwoita lektura, nie najgorsza, nie najlepsza, czyta się szybciutko, tak jak mówię, te kilka tomów, od razu najlepiej, jeżeli ktoś już chce się zapoznać, najlepiej kupić od razu 3-4 tomy i jeżeli po tych 2-3-4 tomach się spodoba, czytać dalej do końca, jeżeli nie, to sobie odpuścić i nic nie ma straconego. I to się tyczy też innych książek Larsona, jeżeli komuś się nie spodobały w ogóle jego cykle, to lepiej nie czytać w ogóle jego książek. Tak? Ja polecam, bo czyta się szybciutko, ja lubię, w ogóle ja lubię science fiction takie militarne, więc może być.
No, ja śledzę troszeczkę, znaczy nie tyle, że śledzę, ale pojawia mi się na twoim Facebooku gdzieś tam zawsze, kiedy wychodzi nowy tom, zawsze się mocno ekscytuję,
dobrze czytało, bo to wiesz, lekturka taka, Bibi Larson jest śmieszne książeczki robi. Poza tym akurat był taki moment, nie pamiętam, co ja czytałem wcześniej, ale tak, czytałem taką ciężkie lektury miałem generalnie ostatnio do czytania, więc jak znalazłem sobie te e-booki Larsona, kupiłem. Poza tym te książki są tanie. To też jest inna kwestia. Więc coś tak dobrze czyta, to jest taka, wiesz, taka rozrywka, popowa rozrywka, wiesz.
To jest taki, nie wiem, kto to wydaje, ale taki mi się wydaje, że to jest taki poziom literatury, wiesz, jak wychodziło to gros tego science fiction wydawanego przez Phantom Press, czy tam Amber.
Tak, przez Amber.
I nawet po okładkach patrząc, nie?
No. Chyba Hyperiona czytałem wcześniej, więc po Hyperionie...
Hyperion ciężki, tak.
Tak. No więc po Hyperionie to jest, wiesz, taka dobra odskocznia, wiesz, takie głupkowate trochę science fiction, więc jest śmiesznie.
No dobra, jak ktoś potrzebuje takiej odskoczni, to jak najbardziej polecasz w każdym razie. No ja się troszkę się odbiłem, jednak tej głębi psychologicznej mi zabrakło, nawet może nie głębi, ale jakiegoś takiego sensownego rysu psychologicznego.
Tak, brakuje tam tego, tak.
To jest takie proste, dość wydaje, niekonsekwentni są bohaterowie.
Jest głęboki jak kałuża. Znaczy, nasz bohater jest konsekwentny w swojej głupocie, to wiesz, akurat jego rys psychologiczny jest
konsekwentna rzecz.
Głęboki jak kałuża, więc... Tak.
No ja wiesz co, zacznę od ciężkich rzeczy. W sumie miałem dwie ciężkie rzeczy dzisiaj. Czyli pokazywałem już komiks. Subskrybuję taką kolekcję Marvel Legendary Collection. To są takie najlepsze historie z Marvela, które się ukazały. One są w takiej fajnej, albumowej zawsze formie. Jakiś tam glosariusz jest do tego, jakieś tam ewentualne wątki, które doprowadziły do powstania danej historii.
Twarda okładka,
to jest taka historia pod tytułem Truth. Red, White and Black. Nie wiem, czy oglądałeś taki serial Falcon and Winter Soldier na Disney Plus.
Bo tam po raz pierwszy
właśnie w kinowym uniwersum Marvela jest poruszona kwestia tego czarnego Kapitana Ameryki, który był przed Steve'em Rogersem. Się nazywał Isaiah Bradley. No i ta książka jest w zasadzie, ten komiks jest w zasadzie taką opowieścią, jak to wszystko wyglądało. Czyli przed jeszcze eksperymentem tego stworzenia super żołnierza, który się skończył właśnie wynikową, jaką jest Steve Rogers i Kapitan Ameryka, były też eksperymenty prowadzone na czarnoskórych żołnierzach, których wcielono do armii siłą.
Ciężki temat.
W związku właśnie z ich zachowaniem, też po prostu pozbywaniem się pewnego rodzaju niechcianego elementu, którym byli czarnoskórzy w tym okresie. Mówimy to o latach 39-43. Chyba w tych latach się toczy główna część akcji tego komiksu. Tam też byli przestępcy.
Czy ten komiks jest inspirowany?
Komiks jest inspirowany przede wszystkim tutaj Robert Morales, w tym glosariuszu na końcu wypowiadał się, że jest to komiks, który głównym motorem inspiracji do powstania tego komiksu był eksperyment w Tuskegee, tak zwanym, czyli zarażenie około 400 czarnoskórych Afroamerykanów z syfilisem.
Tak.
Głośna sprawa.
No właśnie, to od razu przychodzi na myśl, to od razu tego chciałem zapytać o to właśnie.
Tak ale...
No rzeczywiście temat jak na komiks dosyć
ale
ciężki.
Ale też no dużo to jest właśnie kwestii rasowych, bo do tego Legionu, czy też jakiejś tam kompanii czarnoskórych, wcielano różnego rodzaju wrzutków społecznych, ludzi, którzy zawinili, też tam trafia taki jeden, który jest, pochodzi z takiej dość dobrze sytuowanej rodziny, ale angażuje się w ruchy anty właśnie rasistowskie i tych wszystkich właśnie wciąż tego Legionu i tam na początku byli trenowani, wysyłani do najgorszych zadań, czy czyszczenia latryn i w którymś momencie właśnie następuje taka przewrotka, że nagle ich wszystkich wysyłają do super tajnych zadań, jakiegoś super tajnego zadania, likwiduje się praktycznie cały pion dowódczy w tej kompanii i po prostu jakby zginęli. Rodziny otrzymują informację, że zginęli w trakcie akcji, docierają do rodzin zamknięte trumny, a ich po prostu, a na nich eksperymentują właśnie tym serum super żołnierza, który jest jeszcze nie do końca dopracowane i bardzo wielu właśnie członków tej kompanii ginie, a ci, którzy przeżywają, no to są wysyłani do takich najtrudniejszych zadań, właśnie takie cover-up missions, nie? Że po prostu walczą tam pod przykrywką, a oczywiście wszystkie te osoby, które są zaangażowane, które mają w sobie ten stoserum super żołnierza, co też było pokazane bardzo fajnie w tym serialu Falcon and Winter Soldier, że też oddziaływuje to na psychikę ich, nie? Że oni tam pomiędzy sobą się kłócą, też te najgorsze cechy ich wychodzą. No i ostatecznie zostaje tylko jeden z nich, czyli Isaiah Bradley. No i to jest pierwsza część tego komiksu. Druga część to jest, kiedy on zostaje sam i jest bardzo zafascynowany postacią Kapitana Ameryki, który po ataku na Pearl Harbor wreszcie został ujawniony opinii publicznej. No i nikt nie mówił właśnie o tych biednych czarnoskórych, prawda, którzy musieli poświęcić swoje życie, żeby to serum ustabilizować, tylko po prostu mówić o Kapitanie Ameryki.
Tylko o kapitanie.
Tak. I cała ta operacja jest pod przykrywką. No i on jest zafascynowany, bo powstają też w tym akurat tej części uniwersum, powstają też komiksy, bo które są częścią propagandy właśnie amerykańskiej, właśnie promowania Kapitana Ameryki. I on też, jako będąc super żołnierzem, też chce być taki jak Kapitan Ameryka. No i w tym momencie zostaje wysłany do jednego z obozów koncentracyjnych, w którym Amerykanie, znowu, przepraszam, Niemcy pracują nad odtworzeniem tego samego serum. No i są też bardzo drastyczne tam sceny, właśnie porównywalne z tym, co Amerykanie, czy też wojska alianckie odkryły po wyzwoleniu obozów w Auschwitz, czy innych obozów koncentracyjnych, bo on tam wpada i ratuje Żydów, na których eksperymentowano, na których Niemcy eksperymentowali znowu, żeby uzyskać to, otworzyć to super serum. No i tam są naprawdę drastyczne bardzo sceny. I bardzo fajny komiks, naprawdę super sprawa, bo też od... No i ostatnią część tego komiksu, tutaj nie zdradzając wiele, ale też bardzo go serdecznie polecając, jest też śledztwo samego Steve'a Rogersa, który nie wiedział o tym, bo on był w tej hibernacji przez kilka tam dziesiąt lat, prawda? Nie wiedział o tym, że taka postać jak Isaiah Bradley
Myślał, że jest jedyny, tak? To znaczy, że tylko...
I on próbuje dojść do prawdy, prawda? Dojść do tego, kto był uwikłany w te wszystkie morderstwa, zbrodnie wojenne, prawda? W jakimś tam stopniu, które dotykały tak bardzo czarnoskórych Amerykanów. I w ogóle kreska tego komiksu jest fajna, ponieważ tutaj rysownik Kai Berke, chciał odtworzyć taką właśnie kreskę pasków komiksowych, czyli jest to, ona kreska jest bardzo karykaturalna. Nie wiem, czy tutaj uda mi się pokazać ty może zobaczysz, ale nasi tutaj widzowie nie, ale będziesz mógł mniej więcej potwierdzić, jak to widać. Muszę to do kamery. O, widzisz, jest taka tak bardzo karykaturalna.
No rzeczywiście, taki
wręcz
styl lat 40.
Tak, z lat 40. stylizowana właśnie na paskach komiksowych dołączanych do gazet. I to bardzo fajnie kontrastuje z tym takim wizualną makabrą, która się czasami pojawia, nie? Czyli to, wiesz, wybuchające ciała, które zbyt mocno napompowano tym serum, albo po prostu obozy z Auschwitz, gdzie trupy są układane piętrowo jedne na drugich, wiesz, obozy koncentracyjne i tak dalej. Pojawia się też Hitler, tutaj nie będę teraz szukał.
Ale widzę, że to... widzę, że ta kreska jest rzeczywiście fajna, bo problemy, znaczy co do Marvela, ja mam taki problem, że niektóre komiksy Marvela w ostatnich latach mają bardzo nierówną kreskę. Niektóre są bardzo ładne, a niektóre są, no powiem tak, no kontrowersyjne, moim zdaniem, pod względem jakościowym. A tutaj widzę, że jest
nie,
tak
jest,
stylizowane.
Jest pomysłowo bardzo, i w ogóle to bardzo fajnie. Jest koncepcja, nie? Tego bo ja też na początku się dziwiłem, jak ten komiks wygląda, bo tutaj zaczynamy od lat 30., bodajże od 9., sielska Ameryka, już pomalutku Afroamerykanie zaczynają zdobywać swoje prawa, jest taki mają swój dzień na tym, jak to było w Nowym Jorku, ten taki słynna wystawa, nie pamiętam teraz dokładnie, jak się nazywało, może uda mi się teraz tu znaleźć, World's Fair, nie? Że taki, wiesz, są taką charakterystyczną kulą, nie? Że te słynne targi amerykańskie tam mieli swój dzień, mieli swoją możliwość przedstawienia historii Amerykanów, Afroamerykanów, no ale później przechodzimy właśnie do tych wszystkich rzeczy, które są związane z wojną i no super fajne charaktery są, bo ja wspomniałem tylko o Isaacu Bradley'u, który tak jakby urasł w pewnym momencie do głównej postaci tego komiksu, natomiast no są każdy z tych czarnoskórych żołnierzy, nie? Amerykańskich jest naprawdę bardzo fajnie przedstawiony, każdy jest inny, każdy ma jakieś tam przeszłość, prawda, każdy ma fajne wprowadzenie. Są też zwyczajne rzezimieszki, nie, uliczne, czarnoskóre i też no, w jakimś stopniu są to osoby z marginesu społecznego, ale z drugiej strony, kiedy następuje ten ich moment of glory, no naprawdę to, wiesz, błyszczą, nie, w którymś tam momentach, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Bardzo polecam, naprawdę bardzo fajny komiks, który jest takim zamkniętym, siedmiozeszytowym, tutaj w tym albumie akurat jest wszystko, co się pojawiło, nie? Takim zamkniętym, siedmiozeszytową historią i w ogóle co jest fajne i o czym wspominają twórcy, bo to jest taki trwelioton na końcu samych twórców i osób zaangażowanych w stworzenie tego komiksu. My go mamy w całości w tej chwili, możemy go sobie przeczytać w takiej albumowej na przykład w formie, ale ci, którzy czytali go po raz pierwszy, pojawił się w zeszytach i tam nikt nikomu nie wyjaśniał, nie? co to jest za historia, dlaczego tu nagle mówi się o Serum, i dlaczego mówi się o czarnoskórym potencjalnym kapitanie Ameryce, nie? Było mnóstwo protestów od strony fanów, nie? Jak to zmieniacie moją historię, kapitan Ameryka nie może być czarny i tak dalej, i tak dalej. I dochodzą do momentu, kiedy się tam ujawnia ta cała historia i łączy się ze Steve'em Rogersem mniej więcej, to nagle cała ta krytyka jakby obróciła się o 180 stopni i wszyscy zaczęli mówić, o Boże, no rzeczywiście, no,
rzeczywiście
rewelacyjna zrobili, historia, nie? Że rzeczywiście fajnie, zresztą tutaj, to, o czym wspomniał jeden z autorów, że, czy nawet nie, recenzentów, powiedział, że myślał, że to będzie zupełnie inna historia, myślał, że to będzie jakieś znowu na siłę próba wtłoczenia właśnie czarnoskórych postaci w garnitur postaci Marvela dobrze znanych i kiedy przeczytał tę historię do końca, powiedział, że nie, że to nie jest...
Bo tam było tak, że,
że to nie jest historia o niszczeniu mostów, tylko że to jest historia budowania mostów, ładnie, nie, pomiędzy zgrabnie, pewnymi konkretnymi elementami historii, także naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz, warta polecenia, warta poszukania w jakichś serwisach typu właśnie Marvel Unlimited, czy co, czy gdziekolwiek na nim traficie. Naprawdę wyjątkowa historia. No dla mnie chyba lepsza, bo już to jest 21 album, który czytam z tego właśnie legendarnej historii komiksów Marvela i chyba jeden z najlepszych, które w ogóle się ukazały. Tam są same dobre historie, ale ta jest naprawdę rewelacyjna i no, polecam po prostu.
Ale w Polsce chyba tego nie ma.
Nie, tej serii akurat Hatchet nie ma, ale nie wiem, czy to nie wyszło w jakiejś innej serii, nie? Też rozmawiałem już z Sebastianem, który...
Ale być powinno, może wejdzie.
Który subskrybuje różne serie, które się ukazują w Polsce, w języku polskim i też trochę ubolewał nad tym, że tej konkretnej nie ma, ale nie wykluczono, że się pojawi za jakiś czas. Bo naprawdę Marvel Legendary Collection dostarcza tego, o czym mówi, nie? Tam są niektóre komiksy, które mogą mniej przypaść do gustu, inne historie lepiej, innych bohaterów się lubi mniej lub bardziej, ale naprawdę są to historie takie przełomowe dla Marvela, nie? Naprawdę dobra rzecz. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o smutne rzeczy, bo to generalnie historia jest, która się... Znaczy kończy się słodko-gorzko, ale generalnie mówi o rzeczach, które... I prowadzi też do rzeczy, które są smutne dla amerykańskiej historii. Zresztą tutaj, jak wspomniałem, na samym końcu jest kilka odniesień, taki nie wiem, nawet chyba sześciostronicowy felieton, który do konkretnego albumu odnosi się i mówi, które z części tych historii, które tutaj pokazali w tym albumie, mają podłoże w faktach historycznych, nie? Więc to jest też bardzo fajna rzecz, można sobie porównać, czy to jak wiele z tych rzeczy strasznych, które się przydarzyły właśnie żołnierzom czarnoskórym właśnie w szeregach armii amerykańskiej miały podłoże w rzeczywistości. Więc to bardzo polecam. No dobra, ale my znowu w kosmos polecimy, wydaje się, bo mamy jeszcze Osonacko Takarda u ciebie.
Tak.
Pierwszą wojnę z Formidami.
Też króciutko, tak. Pierwsza wojna z Formidami. To jest trylogia. Trylogia. Ja się zdziwiłem, bo pamiętam grę Endera, ja czytałem za dzieciaka pierwszy raz i bardzo mi się podobało. Potem te kilkanaście lat później, no kilkadziesiąt nawet już, och Boże, jaki człowiek stary, już w e-booku przeczytałem te wszystkie kolejne, dosłownie wszystkie kolejne, no, chyba też je wszystkie masz, prawda, te kolejne tomy przygód Endera i Groszka i tak dalej, i ja pamiętam, że czytałem te książki też ciurkiem, znaczy wiesz, jeden tom za drugim i w pewnym momencie już poczułem przesyt książkami Karda i sobie jak już skończyłem ostatni tom, stwierdziłem, nie, już nigdy więcej Karda nie tknę, prawda? No i tak się złożyło, że nagle pojawiła się tak na moim horyzoncie ta trylogia pierwszej wojny z Formidami. Byłem ciekawy, no prequel, no na ogół prequel to tak, albo bardzo dobre, albo niestety nie dowożą i są bardzo słabe, prawda? W tym przypadku jest całkiem nieźle. W ogóle, jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze kojarzę genezę tego, to najpierw powstała nowela graficzna Pierwsza wojna z Formidami i dopiero później, bo to jest książka napisana przez Orsona Scott Carda, ale w kooperacji z Aaronem Johnstonem. Nie znam tej osoby, nieważne. W każdym razie jest to współautor, prawda, tej trylogii. I no to historia opowiada o pierwszym kontakcie Formidów, pierwszym ataku na Ziemię. I jedyną taką postacią łączącą poprzednie części z poprzednimi częściami książek Carda, to jest Mazer Rakam, czyli ten słynny dowódca, prawda, który uratował niby Ziemię i tak dalej, którego poznajemy już w pierwszym tomie, czyli w grze Endera, prawda, jeżeli na pewno pamiętasz, prawda, że on był nauczycielem Endera, prawda, i szczerze mówiąc ja też będę mówił o całej trylogii.
To był ten bohater, którego to był Heisenford ten Maoris, nie w tym.
Jejku, wiesz co, nie chcę
albo
wchodzić
ben Kingsley,
w meandry filmu.
Pamiętam,
nie pamiętam. Nie, Ben Kingsley przecież, tak. A Harrison Ford grał, o Boże, nie pamiętam tej postaci. Wojskowego któregoś, tego, który przywiózł Endera na stację kosmiczną, tak? Tak. Ale tak, wiesz, film tak mi wyleciał jednym... O filmie zapomnijmy, no w każdym razie. Tak, no fabuła, tak jak mówię, no mamy tutaj te pierwsze spotkanie z Formidami. Wielki statek wynurza się na granicy naszego systemu słonecznego i zmierza w kierunku Ziemi. I pierwsze osoby, które mają z nim kontakt, to są tak zwani wolni górnicy, którzy napotykają ten statek, no i zostają przez niego zmasakrowani i tak dalej. Głównym bohaterem jest młody górnik, jak on się nazywa? Tutaj mam zawsze problem w grze Endera, bo tych postaci jest cała masa. Pochodził ze statku El Cavador, a jak miał na imię Chryste, panie, widzisz? Za dużo książek człowiek czyta. No w każdym razie, nazywa się Victor Delgado, który właśnie wyrusza na Ziemię, aby ostrzec naszą planetę przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Mamy też tego Mazera Rakhama, który jest wojskowy, żołnierzem. Mamy specjalny oddział ONZ-u, który wojskowy, który tam jest o konfliktach, bierze udział różnych na ziemi i tak dalej. I o tym nie chcę dokładnie wchodzić w meandry fabularne, bo ona jest dosyć przewidywalna, to znaczy na końcu oczywiście ludziom udaje się pokonać ten statek Formidów i tak dalej. Natomiast to, co mnie zawsze uderza u Orsona Scott Carda, i to jest niestety bardzo widoczne w tej trylogii. Orson Scott Card jest bardzo słabym futurologiem. To znaczy jego wizja przyszłości jest tak koszmarnie idiotyczna, że czasem odrzucało mnie, tak jak odrzucało mnie czytając kolejne książki o Enderze i Groszku, tak miałem ochotę czasem rzucić ten jeden z tych trzech tomów, które teraz czytam. Przykładowo, jak zawsze u Orsona Scott Carda są w książce dzieci, prawda? I wiesz jak Orson Scott Card opisuje dzieci w swoich książkach? Są albo jak Deus Ex Machina, niesamowicie inteligentni i w ogóle po prostu wszystko potrafią i tak dalej, albo i zachowują się jak dorośli, albo są psychopatami. I niestety w tej książce znowu mamy bohatera, który jest poboczny bohater, który jest dzieckiem, jest Chińczykiem, dodam tylko. I zachowuje się totalnie jak dorosły. Jest w ogóle geniuszem. Masakrują mu całą wioskę rodzinną i w ogóle go to nie przeraża, nic nie tego. Myśli logicznie, na chłodno. Ratuje z perypetii w bodajże drugim tomie samego Mazera Rakama. I tak dalej, i tak dalej. I tego się czyta, to się bardzo ciężko czyta, wiesz, bo to jak mówię, ten rys psychologiczny tych dzieci, nie wiem, co Orson Scott Card ma do dzieci, ale on ich chyba albo je uwielbia, albo je nienawidzi. Nie wiem, nigdy się w to nie wgłębiałem.
I kolejna kwestia, samo było u Franka Herberta, pamiętasz, tam też te dzieci były takie, wiesz...
Tak, ale u Carda jest
od razu
to tak
się rodziły, mocno, wiesz, dorosłe, nie?
Powiedział nawet, że jest to przerysowane bardzo. No właśnie, ale u Carda to jest wręcz karykaturalne. Szczególnie to było pokazane w kolejnych częściach Grendera, kolejnych tomach, gdzie te dzieci były praktycznie kołami zamachowymi wszystkich wydarzeń, prawda? One praktycznie rządziły, one sprawiały, że jakieś całe, wiesz, państwa się zabijały o nich, żeby oni nawet może w cudzysłowie nawet nimi rządzili, albo zajmowali się strategią wojskową i tak dalej, prawda? Pamiętasz, był ten motyw, cały czas się tak przewijał. Tak,
to tam się chyba opierało, z tego co pamiętam, o tą umiejętność.
Tak, że w tej szkole wojskowej byli i oni wszyscy, każdy kraj swoich tak? szarpał. Tak, w tych grach, tak. O to chodziło. I to, co mnie zawsze uderza u Carda, i to samo jest w tej trylogii, Card bardzo, bardzo ściśle trzyma się takiej konwencji różnorodności, jakby to powiedzieć, żeby brzydko to nie zabrzmiało, narodowościowej. To znaczy tak, przykładowo, nawet etnicznej. To znaczy widzisz, gdybym był, zakładając, ja jako Polak, gdybym się teraz przedzierzgnął w obywatela Chińskiej Republiki Ludowej i gdybym zaczął czytać te trzy tomy tej książki, ja czułbym się obrażony. Wiesz dlaczego? Chiny, bo jest bardzo, bo właśnie pierwszy atak Formidów jest przeprowadzony na Chiny, prawda? To cały czas się przewija w tych trzech tomach. Chiny w książce Carda i są ukazane jako, bo tu mamy przyszłość, prawda? Mhm. Tylko tutaj mamy taką przyszłość, tak jakby co powiedzieć, to jest trochę taki retrofuturyzm. To znaczy politycznie i światopoglądowo, tak jakbyśmy przenieśli się w lata 70. i dodali 70-80 i dodali ten aspekt science fiction, czyli rozwoju. Rozwoju technologicznego. Więc mamy te Chiny takie, które są takie totalnie komunistyczne, takie tak jakby w ogóle nie było tych ostatnich 30-40 lat rozwoju takiego agresywnego. Wiesz, Chiny generalnie odchodzą od takiej pseudokomunizmu raczej w stronę takiego agresywnego bycia, wiesz, krajem biznesowym, prawda? W cudzysłowie, nie chcę się to zagłębiać. Mm. Natomiast w tej książce mamy do czynienia z takim turbo ultranacjonalizmem i różnicowaniu różnych kultur i nacji. Są też Indie. Indie też są turbonarodowe i absolutnie, wiesz, my jesteśmy Indie, Hindusi i tak dalej. Nowa Zelandia to samo. Każdy kraj, Rosja, Stany Zjednoczone. Tak jakby nie było globalizacji u Carda, zauważyłem, wiesz, czytając nie tylko tą trylogię, ale także przednie. Każdy kraj, każdy
czyli, wiesz, każda nie tylko nie udaje mu się trafić w ten taki...
Tak jak mówię, jest koszmarnym futurologiem. Jest jednym chyba z najgorszych
futurystą.
Pisarzy science fiction, który przewiduje, źle przewidział przyszłość. Co ciekawe, jeszcze biorąc pod uwagę grę Endera, czyli pierwszy tom, można to jeszcze wytłumaczyć, bo wiadomo w jakim... To jest dosyć stara książka, prawda? Natomiast ta nowa trylogia jest dosyć napisana kilka lat temu dosłownie i tutaj widać, jak się autor wije troszeczkę, autorzy wiją, żeby tą wizję świata jakoś uformować, żeby to było jakoś zjadliwe dla czytelnika, bo tam niby jest ONZ, jest jakaś jednostka policyjna, która tam reaguje na różne konflikty światowe, ale widać, że jest taka łata naszyta na to stworzone uniwersum, które trzeszczy w szwach, wiesz? I to jest największa wada tej książki, bo generalnie czyta się to całkiem przyjemnie. Postaci są, oprócz tego dzieciaka, który się nazywa Bing Wen, dodam od razu, Bing, wszyscy mówią Bing, hej Bing, gdzie idziesz Bing? W ogóle on tak nie ma butów, chodzi na bosaka, mieszka w wiosce, ma dziadka, mamę i tatę, którzy giną, trudno żeby nie było. W wiosce jest jedna biblioteka, jeden komputer. No, taka przyszłość Chin jest. Więc tak mówię, gdybym był Chińczykiem, czułbym się bardzo obrażony na tą książkę, ale to tak pominę tą kwestię. I tak jak mówię, czytałem tą książkę, całą trylogię tak troszeczkę z przymrużeniem oka, bo i mam wrażenie, że gdyby chciał ciągnąć Card, może nie jakiś, nie wiem, spin-off, czy jakiś kolejny prequel, dalibóg, co on tam by jeszcze wymyślił, to chyba mu się ten wybieg nie uda. Mm. Kolejny raz, więc mam wrażenie, że powinien w ogóle to uniwersum.
A też takie mimo wszystko, nawet abstrahując od tego, jak wiesz, jak oceniamy z perspektywy czasu Grendera i ten cały cykl, wiesz, moment, w którym ta cała pierwsza wojna z Formidami powstawała i ten cały wkład, który tej Aaron Johnston wniósł, to gdzieś w okolicach roku 2015 powstała ta trylogia, o której teraz mówisz, a sam Aaron Johnston, no to jest gość w naszym wieku, nie? To jest 1975 rok, natomiast w momencie, kiedy wychodziła ta nowa trylogia, te prequele, no to sam Orson Scott Card miał ponad, nie wiem, prawie 70 lat miał już, 60 kilka lat miał.
No tak.
Więc
tak, tak.
No, wydaje mi się, że tutaj główny wkład jest Arona Johnstona, może. który nie wiem, czy wiesz, ale jest też producentem filmowej gry Endera, więc no nie wiem.
Tego nie wiedziałem. Nie interesowałem się tą postacią.
Ja nigdy nie byłem fanem tej serii, jakoś nigdy mnie to nie wciągnęło. Tam czytałem może trzy tomy cyklu kiedyś.
Rozumiem, że jest gra Endera, szczególnie pierwszy tom, prawda, że jest książką.
W swoim czasie rzeczywiście mogło być to coś, co porwało.
Tak, tak.
Porwało osoby i fanów science fiction, ale dzisiaj to się trudno czyta. To ja nawet, wiesz, nie wiem, czy...
Powiem przewrotnie, że ta nowa trylogia w uniwersum gry Endera jest tylko o oczko lepsza od Legionu Nieśmiertelnych Bivi Larsona, więc nie wiem, czy to nie jest to zbyt zachęcające, szczerze mówiąc, i być może nawet fani Karda będą na mnie obrażeni i oburzeni, ale naprawdę gra Endera mocno się zestarzała, cały cykl. Szczególnie, wiesz, patrzę z perspektywy kolejnych tomów.
Tak, ja wiem, czytałem jakiś czas temu w jakiejś antologii czytałem opowiadania właśnie z tego uniwersum i to nadal mi się źle czyta. Mi się to czytało kilkanaście lat temu źle, kiedy pierwszy raz po to sięgnąłem i w tej chwili tak samo. No jakoś nigdy się nie wgryzłem w Orsona Scotta Carda. To nie jest mój kanon, nie? Ja wiem, że dla wielu to jest postać kultowa i...
Tak, tak, tak. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze, że książki właśnie Carda wystarzały się gorzej niż niektóre książki science fiction z lat 50. 60. To jest bardzo dla mnie ciekawe i wręcz niepokojące, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to kart pójdzie chyba w zapomnienie.
No mówiłem o tym, nie wiem czy słuchałeś poprzedniego naszego odcinka 68, bo zacząłem też czytać trylogię Międzygwiezdną Borunia i Trepki i te książki są dla mnie lepsze po prostu, zostawiając tym, co pamiętam i naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem, jak te książki dobrze się zestarzały, nie? Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jakie jest moje wrażenie, jakie były moje wrażenia, to odsyłam tam. A rzeczywiście ta nasza polska literatura za żelaznej kurtyny, to są 50 lata w ogóle, ta trylogia, 53 rok, z tego co pamiętam, to się znakomicie trzymało, się nie miało czego wstydzić wtedy, nie? Ale nawet zestawiając z Orsonem Scottem Cardem, no dużo lepiej mi się to czyta. I domyślam się, że gdybym znów sięgnął po Endera, po ten cały cykl, no to też pewnie bym potwierdził to, co mówię teraz, że nie wiem, Kart nigdy by nie był moim pisarzem z kanonu, nie?
No ja zawsze, było tak, że był moment, tak kiedy Kart był na topie, to były bodajże lata 90. i początek 2000, a potem, przynajmniej dla mnie i według mnie, no już tak to szło trochę w dół. No właśnie przez to, że tak jak mówię, te książki jego po prostu, no bardzo źle się starzeją. Jak on patrzy, on, tak jak mówię, jego wiesz co, jest też, ja nie chcę się w to zagłębiać, ale chodzi o same poglądy autora. Orson Scott Card ma dosyć żywe, w cudzysłowie.
O poglądach powiem szczerze od razu, że nie wiem nic. Ja nie sięgam aż tak głęboko.
Też nie chcę się to zagłębiać, w każdym razie postać, jego poglądy mocno wpływają na... Mocno wpływają.
Nie wiem, czy chcę wiedzieć, jakie ma poglądy.
Właśnie to jest ten problem. Jego poglądy, o których nie będę teraz mówił, bo to nie jest ani miejsce, ani czas, bardzo mocno wpływają na to, jak on pisze i niestety w tym przypadku było to niedźwiedzią przysługą dla jego książek. Jeżeli ktoś chce sprawdzić...
Trudno, powiedz mi jeszcze jedno, bo sprawdzi... myślałem, że to jakieś wznowienie wyszło, a ty mówisz mi, że teraz to czytałeś w ostatnim czasie, a to... Cała ta trylogia, te prequele, to jest 2015 rok.
No, czytam
to, co cię zmusiło,
dopiero teraz się natknąłem.
Sięgnąłeś po to.
Wiesz co, po prostu wyskoczyło mi na Facebooku, jeśli dobrze kojarzę. I po prostu stwierdziłem, Orson Scott Card, no dobrze, no może przeczytam, bo jest prequel. Chcę się dowiedzieć, jak to było z tymi formidami. Więc to był taki...
A to w e-booku czytałeś, czy w formie papierowej?
W e-booku, tak. Tak, nie, w e-booku. No, też czyta się dosyć szybko, więc no te trzy tomy to, znaczy ja generalnie czytam szybko, jak już siądę do jakiejś książki, to już czytam, chyba że jest autentycznym, koszmarnym gniotem, którego nie mogę przeczytać, to wtedy ciągnie mi się to czytanie tej lektury, ale to czyta się szybko, tak jak mówię, no są wady takie jak we wszystkich książkach Carda. Być może są, ja wiem, że są osoby, które są zagorzałymi fanatykami Orsona. Ja taką osobą nigdy nie byłem, chociaż tak mówię, najcieplejsze uczucia mam dla pierwszego tomu, czyli dla samej gry Endera. Dla kolejnych tomów niestety nie. A dla tej trylogii, powiem szczerze, moje serduszko za mocno nie zabiło. Przeczytałem, okej, okay, no już teraz wiem, jak to było, bo już nawet w Endera, prawda, tam były takie postaci, niektóre opowiadały o tej pierwszej wojnie z Formidami, prawda? Mm. Więc byłem ciekawy, jak to wszystko zgrabnie zostanie przedstawione. Czy się zawiodłem? Nie, ale gdybym nie przeczytał tej książki, wcale nie czułbym się, że coś straciłem, więc...
Więc nie polecasz.
Możecie, fani Carda mogą przeczytać, cała reszta niekoniecznie. Są lepsze książki do czytania w każdym razie.
No dobra. To ja, tak, więc ode mnie, ja ode mnie w tym temacie może dużo bardziej optymistycznie, jeżeli chodzi o wrażenia z lektury, a mniej optymistycznie znowu, jeżeli chodzi o samą lekturę, czyli Coco Petera Straube'a. Peter Straube to jest gość, który tworzy horrory. W Polsce on był w każdym razie nie do końca rozpoznawalnym pisarzem. Zawsze gdzieś tam w cieniu innych takich twórców horroru ginął. Takich jak Stephen King, w którym kooperację wchodził między innymi wspólnie współtworzyli, zdaje się, Talizman i Czarny Dom, taką serię. Peter Straube jest najbardziej znany w Polsce z Upiornej Opowieści, która była wielokrotnie wznawiana, niedawno całkiem nakładem wydawnictwa Vesper, które w takiej bardzo fajnej formie z ilustracjami wznowiło. No, Upiorna Opowieść to był taki gotycki horror, natomiast Coco to jest taki thriller psychologiczny o seryjnym mordercy. Tylko że to jest też twist, też znowu nawiązanie do traum wojennych. Opowiada o grupce bohaterów żyjących w latach 80., zdaje się. Zresztą chyba książka powstała w 88, z tego co pamiętam. Którzy odkrywają, że ktoś został zamordowany i na miejscu morderstwa, na miejscu tego brutalnego morderstwa pojawia się karta z napisem Coco, która to karta była takim symbolem, który pojawił się po raz pierwszy w trakcie masakry, która dokonała się przez obecnych byłych weteranów, a wówczas właśnie żołnierzy w Wietnamie, w trakcie jednej z masakr dokonanych właśnie w jednej z wiosek Wietkongu. No i oni wpadają na taki trop, że jeden z ich przyjaciół, byłych żołnierzy, prawda, mógł stać się nagle seryjnym mordercą i taką właśnie vigilante akcję przeprowadzają, która niezależnie od...
Weteranowi odbiło.
No, któremuś z nich odbiło. I to jest właśnie problem taki, że na początku mamy dość jasno sprecyzowanego potencjalnego podejrzanego, którym jest pisarz, znaczy jeden z tych właśnie żołnierzy byłych został pisarzem, który tworzy dość makabryczne historie, w których odwzorowuje niejako pewne elementy, które mogły pojawić się w tych zbrodniach, ale okazuje się później dużo, dużo bardziej sprawa skomplikowana jest i tak do końca nie wiadomo, który z nich jest tym potencjalnym mordercą, nie? Ponieważ on, mamy też rozdziały, które są z perspektywy właśnie samego mordercy, ale to jest tak fajnie prowadzone przez Petera Straube'a, że my do końca nie wiemy, który to z nich może być, nie? Któremu to z nich mogło odbić. No jest czwórka takich potencjalnych protagonistów. Jeden z nich został lekarzem dziecięcym, pediatrą, po tym jak w trakcie właśnie jednej z akcji, kiedy był w Wietnamie, zginęło przez niego dziecko. Później jakby próbując odkupić winę, stał się pediatrą. Inni tam prowadzą jakąś agencję reklamową, tak jak powiedziałem, jeden jest pisarzem, jeszcze inny troszeczkę sobie nie radzi z życiem, prawda, gdzieś tam dorabia na jakichś budowach, no ciężko mu po prostu jest. Dużo, dużo to jest właśnie tego całego wątku syndromu PTSD, nie? Że po prostu te traumy, trauma, każdy próbuje tam sobie... Tak, każdy próbuje te swoje traumy przerobić i książka niejako jest taka prowadzona tak dwutorowo, nie? Czyli mamy to, co się dzieje współcześnie, czyli to całe śledztwo właśnie, które prowadzą tej panowie. Z drugiej strony mamy właśnie te flashbacki z Wietnamu, jak to się mówi, nie? Czyli co się działo, jakie tam makabryczne rzeczy się odwalały, nie? W Wietnamie, bo kiedy spuszczono z łańcucha tych ludzi, którzy nie byli zbyt stabilni emocjonalnie i robili różne makabryczne rzeczy, bo ponieważ było im wolno, bo mogli, nie? Bo nikt ich za to nie ukarał nigdy, nie? Więc tak to wyglądało. No i bardzo fajny, powiem, thriller. Rzeczywiście jestem zaskoczony, bo ja bardziej kojarzyłem Pita Struba z takiego subtelnego horroru, a tu nagle mamy taki horror, no powiedziałbym, bardziej brutalny, nie? Coś w stylu 8 milimetrów, nie? Bo jest takie wątki właśnie, które się tutaj rozgrywają w Oriencie, nie? Bo tam też w którymś momencie lecą nasi bohaterowie do Bangkoku. I taki półświatek tam zgłębiają, gdzie ten potencjalny morderca, ten koko może funkcjonować, nie? I wchodzą właśnie w takie rejony, no że rzeczywiście, jak z filmu dosłownie 8 mm, jakiś tam snaf, nie? Mordowanie ludzi, tego typu rzeczy. To z taką wyrazistością Strobe przedstawia, nie? Że no,
nie dla dzieci.
Człowieka zatyka w niektórych momentach, nie? Co tam się dzieje, nie? Jakie tam akcje odchodzą. A z drugiej strony mamy ten cały wątek kryminalny, takie różne odwrotki tam następują, które mi tutaj ładnie operuje sam Peter Straub, nasze tropy tam.
Tak zapytam, nie ma tam żadnego wątku nadprzyrodzonego, tak? W każdym razie to jest taki...
Nie ma nadprzyrodzonego, sam antagonista, powiedzmy, to nie będzie spoiler, bo dość szybko wchodzimy niejako w jego skórę w niektórych rozdziałach. Mm. Sam antagonista wierzy, że ma jakąś misję, prawda, powierzoną od Boga, jakiegoś odkupienia grzechów, oczyszczenia, prawda, które wiąże się niejako właśnie z traumami z Wietnamu, a okazuje się później, że te traumy są dużo, dużo głębsze i szukać tego powodu całego jego działania trzeba w różnych rejonach, prawda, jego psychiki, jego przeszłości, więc no naprawdę mocna rzecz, którą tutaj Peter Straub niejako udowadnia, że nie tylko dobrze się czuje właśnie w takim horrorze subtelnym, gotyckim, nie, o duchach, ale też w takim właśnie troszeczkę horrorze snaw, gore, thrillerze takim właśnie w stylu właśnie, jak wspomniałem, 7 czy 8 milimetrów, takim bardzo, bardzo... No i też jest ten cały wątek, prawda, tutaj tych traum, tego PTSD, myślę, że dość fajnie pokazany, że w jakiś sposób ci żołnierze, ci ludzie nie wychodzili normalni z tego, nawet jeżeli gdzieś tam potencjalnie powierzchownie wyszli na prostą, to okazuje się, że gdzieś tam głęboko w nich siedzą jakieś ohydne rzeczy, nie, które tylko czekają na taki trigger, który uwolni tą całą porąbaną rzecz, która im się tam w głowie mieści.
Każdy ma swoje demony. Tak,
taka książka troszkę o demonach, trochę o odkupieniu win, trochę też właśnie u samej podstawy jest tym takim dobrym, powiedziałbym, kryminałem, który sprawnie gdzieś tam gubi nasze tropy, wiesz, że my myślimy, że wszystko wiemy, nie, od samego początku nawet, potem w połowie książki myślimy, że wszystko wiemy, a na końcu się okazuje, że tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy i tym, kogo wszyscy szukali i kogo wszyscy podejrzewali, to jest zupełnie inna osoba, nie, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, no i jeszcze jest bardzo fajny element, który ja bardzo lubię, czyli tak jakby śledczych z marginesu, nie, tych vigilanti, nie, że oni robią swoje, nie, bo oni wiedzą więcej troszeczkę, oni wiedzą, bo oni tam byli, oni wiedzą, dlaczego ten morderca potencjalnie robi to, co robi, nie? A z drugiej strony jest policja, nie? Która tutaj próbuje ich niejako powstrzymać, bo wiadomo, bo wy tutaj tylko przeszkadzacie w śledztwie, nie? I tam gdzieś w którymś momencie odizolować od tego śledztwa, nie? Powstrzymać, a oni też, członkowie tej całej, powiedzmy, ekipy stają się podejrzani w którymś momencie, no bo bywają w tych samych miejscach, co morderca, nie? Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, która no dla mnie osobiście jest takim nową, nie? Bo tak jak powiedziałem, Peter Straub, on nie był bardzo często publikowany w Polsce, a teraz taki trochę jakby renesans przechodzi, niedawno zmarł zresztą, prawda? Więc renesans przychodzą jego książki i dużo z jego właśnie publikacji zaczyna się pojawiać, no bo do tej pory tylko ten kanon, nie? Bo tam chyba Mr. X się pojawił, jego te kooperacje ze Stephenem Kingiem, upiorna opowieść, no a teraz zaczyna właśnie wydawnictwo Mac, które taką serię uruchomiło obok tej swojej serii właśnie Uczta Wyobraźni, gdzie te wszystkie filmy science fiction, filmy, przepraszam, książki science fiction i fantasy publikują, to też uruchomili taką serię z horrorami, nie? I tam te najsłynniejsze horrory publikują i w ramach właśnie tej serii między innymi się znalazło Koko Petera Strauba, nie?
No to jakaś pierwsza nieoczywista lektura w dzisiejszym odcinku, bo wszystkie książki, przynajmniej te, które ja mówiłem, są bardzo przewidywalne. A tutaj jak mówię, że końcówka jest taka klimatyczna, tak, i nieprzewidywalna, to dobrze.
Tak, no bo postaci są bardzo skomplikowane, bo mówię o tych właśnie czwórce bohaterów, jest ich trochę więcej, bo to na okładce się wspomina czwórca, ale później tam dołącza kilka innych bohaterów, jako protagonistów, a to też są osoby, które są, wiesz, w jakimś stopniu ubrudzone, nie, uwikłane, upaćkane tym co przeżyli, nie, w Wietnamie też robili koszmarne rzeczy, wiesz, i tak jak powiedziałem o tym pediatrze chociażby, nie, Pool się nazywa, to on też, wiesz, on jako odpracowuje to swoje, nie pomaga dzieciom, jest pediatrią, ale no, zrobił no, makabryczną rzecz, nie, będąc we Wietnamie, więc to jest takie trochę też zderzenie z bohaterami, którzy chcą robić coś dobrego, ale no, nie są do końca dobrzy, nie, mają porąbane życie w niektórych przypadkach, robili wcześniej rzeczy straszne, więc no, trudno się z nimi utożsamiać, więc też to stanowi trochę moim zdaniem o sile tej książki, nie? Więc naprawdę polecam, jeżeli lubicie takie historie gdzieś tam nawiązujące właśnie do filmów, o których wspomniałem, też takie właśnie korelujące z tymi wątkami nieodpracowanych traum właśnie wojennych, które co jakiś czas powracają, a wydaje mi się, że Straub pisze o tym bardzo dobrze, to gorąco polecam.
Wyszło nam trochę tematycznie. Ja o wojnach przyszłości, a ty o II wojnie światowej, tak. I Wietnamie, tak, więc wojennie dzisiaj jakoś tak,
tak wojennie,
nam się smutno zebrało. Tak, no.
No ja same smutne książki, wynika z tego, że ja same smutne książki czytam, ale no z tezą, nie? Te książki mają jakąś tezę.
Dawno nie czytałem żadnej pisowej książki science fiction, ani fantazy.
Trucie i epatowanie przemocą, i tak trochę z mrugnięciem okiem, ale takim trochę nieprzystającym do tego, co robi teraz Max Czorny, nie? Bo głośno o nim było, że on lubi epatować, ale znowu poklasku, dla tego, żeby sprzedać więcej książek. Natomiast tutaj mamy o rzeczach strasznych, makabrycznych, które mają gdzieś podłoże prawdzie historycznej i które rzeczywiście wstrząsają i mocno dają do myślenia, nie, jeżeli chodzi o te rzeczy.
No wiesz.
To chyba na tym skończymy.
Tak, ciężki temat wakacyjny nam wyszedł trochę, zauważyłeś, że dosyć tak ciężko, no ale cóż. No tak, no czytajcie.
Tak, polecam. Ja dziękuję ci, chcecie, Piotrze, że udało ci się dzisiaj ze mną nagrać. Fajnie jest znowu wrócić, fajnie jest pogadać o książkach.
Tak, też dziękuję.
Mam nadzieję, że
tak. Zamieszczę na blogu, będzie wpis.
Tak, będzie na blogu oczywiście wpis, we właściwych miejscach się jeszcze pojawi informacja o tym. No ja chcę, żebyśmy osiągnęli ten pułap dwutygodniowej emisji nowych odcinków, więc mam nadzieję, że się uda tym razem. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam serdecznie ciebie.
Trzeba, bo troszkę człowiek zapuścił. Tak. Ja też dziękuję bardzo.
Pozdrawiam słuchaczy i do usłyszenia. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Ooh, I'm going down to the library. Picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.